przed mikrofonem Katarzyna Fortuna. Dziś rozmawiać będziemy o książce zatytułowanej Czesław Miłosz z archiwum. Wybór publicystyki z lat 1945-2004. To zebrane w jednym tomie, niepublikowane dotychczas teksty Czesława Miłosza. Prawie 70 lat rozważań i wspomnień. Już za chwilę naszym gościem będzie redaktor tomu, profesor Aleksander Fiut.
Princesse, tu conspires à couronner ma flamme, tout s'apprête pour mon bonheur.
Dobre książki.
Le plaisir qui règne dans mon âme, et les mêmes transports charment-ils votre cœur?
Łączymy się telefonicznie z profesorem Aleksandrem Fiutem. Profesor Aleksander Fiut, krytyk literacki, eseista, historyk literatury, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także znawca twórczości Czesława Miłosza, znany miłoszolog, redaktor dzieł zebranych Czesława Miłosza. I przed nami właśnie dwa tomy, które ukazują się jako tomy ostatnie tej edycji dzieł zebranych Czesława Miłosza. I to jest Czesław Miłosz z archiwum Wybór Publicystyki z lat 1945-2004 oraz Bibliografia Przedmiotowa 1932-2020 Wybór. Obydwa tomy ukazały się nakładem wydawnictwa literackiego. Ta 40-tomowa edycja była przygotowywana przez dwa wydawnictwa, Znak i Wydawnictwo Literackie, i rzeczywiście udało się zebrać tutaj wszystkie utwory Czesława Miłosza, panie profesorze.
No, może zacznę od podziękowań, dlatego że wprawdzie jestem jednym z redaktorów tego tomu, ale także czterech poprzednich, to znaczy publicystyki obejmującej okres od, no naprawdę, od okresu wojny aż do śmierci noblisty. Pierwszy tom to W cieniu imperiów, drugi Wygnanie i powroty, no i ten trzeci z archiwum, plus jeszcze bibliografia, jak pani wspomniała. Wszystkie te tomy zostały przygotowane w ramach grantu, który w 2015 roku otrzymałem z Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. I współpracował ze mną zespół badaczy Czesława Miłosza. Każdy z tych badaczy zresztą, co ważne i co bardzo pomagało w pracy, bo kompetentni to byli badacze, ma na swoim koncie naukowym książkę. Więc
książkę poświęconą Czesławowi Miłoszowi, tak, jak się domyślamy.
Książkę poświęconą Czesławowi Miłoszowi, więc warto tutaj wymienić te nazwiska. Ewa Kołodziejczyk, która pisała o Miłoszu w Ameryce. Karina Jarzyńska, która pisała o problematyce antropologicznej u Miłosza. Marzena Woźniak-Łabaniec, która książkę poświęciła grom z cenzurą, czy tym, co cenzura i służby w twórczości Miłosza zatrzymywały, czy cenzurowały. Mateusz Antonik, który jest specjalistą od takich zagadnień tekstologicznych, jak powstaje tekst, jak wygląda rękopis i jaka jest ostateczna wersja tekstu później opracowanego. Wreszcie Stanley Bilt jest profesorem w Oksfordzie, który napisał książkę, na razie ona się po polsku jeszcze nie ukazała, ale ma się ukazać po angielsku, poświęcony problematyce cielesności Miłosza. Osobne podziękowanie należy się Emilowi Pasierskiemu, który przygotował tom bibliografii, a szczególne podziękowanie wydawnictwu literackiemu, które bardzo starannie, pieczołowicie wszystkie te tomy przygotowało, a szczególnie pani redaktor Anicie Kasperę, która naprawdę bardzo troskliwie, pieczołowicie nad tym wszystkim, całym tym przedsięwzięciem czuwała. Chciałbym dodać jeszcze to, że te cztery tomy dla mnie osobiście to była jakaś forma spłacenia długu, no, drobna forma spłacenia długu wdzięczności, jaki zawsze mam, zaciągnąłem u Miłosza, z którym znałem się, przyjaźniłem 25 lat, więc to właściwie prawie większość mojego, powiedzmy, naukowego, by tak rzec, w cudzysłowie, życia.
Pana profesora znajomość z Czesławem Miłoszem to nie tylko znajomość literacka, naukowa, nie tylko jako historyk literatury się pan z Czesławem Miłoszem kontaktował, ale też przyjaźniliście się przez wiele lat. Odwiedzaliście się wzajemnie.
Tak, to jest, jak powiedziałem, 25 lat życia, więc mnóstwo spotkań w różnych miejscach zresztą, bo poznaliśmy się i wtedy nagrałem pierwszą część moich rozmów z Miłoszem, które pod tytułem Autoportret przekorny ukazały się w ramach tych dzieł zebranych.
Tak, tutaj mamy też...
Nagrałem w Paryżu w 1979 roku, a później kontynuowałem jeszcze, jak już byłem w Stanach, na zaproszenie Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley w latach 81-85. To pierwsze spotkanie, no, to było w Paryżu, drugie to była zresztą tylko 6 godzin nagrań, właśnie materiał do mojej książki Moment Wieczny.
Tylko lub aż 6 godzin nagrań.
No, tylko właściwie nikt nie wierzy, że potem się ukazała książeczka, zresztą jak Miłosz dostał Nobla, bo to był 79 rok, przypominam, więc Miłosz dostał w następnym roku Nobla, wtedy właściwie nie istniał poza kręgiem bardzo wąskim
specjalistów.
Czy specjalistów takim powszechnym odbiorze. I pamiętam doskonale, jak ogłoszono Nagrodę Nobla dla Miłosza, to wielu ludzi pytało, któż to jest Miłosz. On przecież został wykreślony przez cenzurę PRL-u kompletnie, także nie tylko nie ukazywały się jego książki poza tym
nieoficjalnym obiegiem.
Jedynym momentem, kiedy się ukazało jeszcze Ocalenie w 1945 roku, ale od czasu, od 1951 roku, gdy znalazł się na emigracji, to już właściwie nic się nie ukazywało. Także później, po Noblu, zaczęły się ukazywać jego teksty w PRL-u. Ale wcześniej to w encyklopedii, pamiętam, były takie odnotacje: Czesław Miłosz występujący w swoich publikacjach przeciwko Polsce Ludowej, albo Czesław Miłosz, pisarz emigracyjny, wrogi Polsce Ludowej. Więc to
te rozmowy były na czasie wtedy.
Tak, więc właśnie to była bardzo osobliwa sytuacja, dlatego że te rozmowy, które ja sobie nagrałem dla siebie, zresztą nie miałem w ogóle zamysłu, że one będą publikowane, w ogóle mi to do głowy nawet nie przyszło, tylko jako pamiątkę po prostu, bo wtedy byłem we Francji na wymianie między Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem w Lille.
No to bardzo był rzeczywiście...
Chciałem po prostu, ponieważ pisałem książkę o nim, chciałem zebrać materiały. No i to, jak powiedziałem, mało ludzi potem wierzyło, że książeczka, bo te wykłady się ukazały nakładem wydawnictwa literackiego po Noblu. Dokładnie zresztą, co jest też paradoksalne, 13 grudnia 1981 roku. I ten nakład został, no, zniknął w momencie, nie tylko wykupiony, ale również zdjęty z półek przez reżim, zwłaszcza w stanie wojennym. To była mała książeczka Rozmowy z Czesławem Miłoszem, właściwie pierwszy jakiś taki żywszy kontakt z tym pisarzem, co miało bardzo duże znaczenie, też takie, no, powiedzmy, przybliżające tego pisarza, tego poetę publiczności. Ale spotykałem się z nim też właśnie wtedy, jak przygotowałem te rozmowy, tę książeczkę w Sztokholmie, w czasie, kiedy otrzymywał Nagrodę Nobla. No a później w Stanach, a później jak wrócił do Polski, zamieszkał w Krakowie, no to praktycznie utrzymywaliśmy kontakt codziennie. Także to rzeczywiście długa znajomość i bardzo serdeczna przyjaźń, której bardzo dużo zawdzięczam. Właściwie bez Miłosza nie byłbym tym, kim jestem.
Jeszcze zanim przejdziemy do tego tomu Wybór publicystyki z lat 1945-2004, rzeczywiście to jest zupełnie wyjątkowe wydanie dzieł zebranych Czesława Miłosza. Właściwie chyba już teraz mamy wszystko w tych dziełach zebranych, w 40 tomach.
Wszystko nie, dlatego że jest jeszcze korespondencja, która ukazywała się we fragmentach. Część tych listów już się ukazało, czy listy Czesława Miłosza z na przykład z Herbertem Giedroyciem, z Jeleńskim. No, sporo tych tekstów się ukazało z Olą Watową, ale są jeszcze bardzo ciekawe listy, na przykład z Józefem Czapskim. Ogromna szkoda, że tych listów jeszcze nie ma, bo fragmenty, to znaczy trzy listy z tego zbioru Miłosz sam opublikował w swoich tekstach, w swoich zbiorowych tekstach, własnych wyborach. I one są niesłychanie interesujące i świadczące nie tylko o ogromnej zażyłości tych pisarzy, ale niesłychanie ważne również do zrozumienia ich twórczości, ich także osobowości twórczej. Także to nie jest już wszystko, no, ale korespondencja jakby z założenia ukazywała się poza dziełami zebranymi.
Tutaj mamy poezję, mamy prozę Czesława Miłosza, eseje, właśnie te rozmowy, o których pan wspomniał, pana autorstwa, też rozmowy z Renatą Gorczyńską, właśnie, oraz tomy publicystyki, do której zaraz przejdziemy. Także właściwie wszystko to, co ważne z twórczości Czesława Miłosza w tych dziełach zebranych znajdziemy.
Tak, no to jest ponad 40 tomów. Miłosz zresztą kiedyś powiedział, pamiętam, w piekle się będę smażył za to, że tyle napisałem. No jest faktem, że kiedy przygotowywałem ten grant, w ogóle nie przyszło mi do głowy, że tych materiałów będzie tak dużo. Wystarczy powiedzieć, że drugi tom Wygnanie i powroty to dwa ogromne opasłe woluminy liczące każdy po, o ile pamiętam, 800 czy 900 stron, a w całość to jest, pierwszy tom jest gdzieś też 800 stron, ten trzeci też jest około tyle, więc to są ogromne ilości materiału, świadczące o tym, że Miłosz oczywiście bardzo długo żył, to prawda, ale był człowiekiem niesłychanie pracowitym i niezwykle płodnym, dlatego że te teksty mają bardzo różny charakter. I jeżeli mamy mówić właśnie o tym ostatnim tomie, tym, który się teraz ukazał, to co jest charakterystyczne, to są teksty niepublikowane, wydobyte z archiwum w Stanach Zjednoczonych, Francji, w Polsce. Więc to jest rzeczywiście rarytas dla czytelnika, bo może zajrzeć jak gdyby do szuflady nieżyjącego pisarza.
A właściwie dlaczego te teksty nie były publikowane do tej pory? No, dlatego, że są to teksty bardzo dojrzałe. Czytając je, wydaje mi się,
oczywiście,
że wiele
oczywiście.
Z nich to są gotowe artykuły na przykład.
No nie tylko artykuły.
Wykłady.
Tak, ale dlaczego nie zostały publikowane? Są różne powody, można się domyślać różnych powodów. Mhm. Tak, można się domyślać różnych powodów. To po pierwsze, są teksty, których Miłosz nie skończył. Myśmy się zdecydowali dwa takie teksty włączyć, jakkolwiek głównym kryterium było włączanie tylko tekstów ukończonych, bo nieukończonych jest znacznie więcej naturalnie. Więc to były jakieś decyzje osobiste, może o tym powiem troszkę później.
Tak.
Bo niektórych wiem.
Omówimy te teksty.
Ale były, tak, ale były też takie decyzje, które wynikały z okoliczności zewnętrznych. To znaczy jest na przykład tekst pisany tuż po wojnie, który najwyraźniej odrzuciła cenzura Polski Ludowej. Taka korespondencja, on pisał cały cykl takiej korespondencji, zresztą zamieszczonych właśnie w tym pierwszym tomie publicystyki, tą, którą przygotowywaliśmy z Ameryki, i to zostało odrzucone przez cenzurę. Ale jest też taki tekst, który, to też o tym może powiem, bo to jest dość zabawna historia, który najwyraźniej złożony do kultury paryskiej został przez Giedroycia odrzucony, więc... Ale z jakich powodów, to nie będę mówił teraz, żeby...
Nie zdradzać,
tak. Zachować pewien suspens. I teraz, jeżeli można mówić o tym tomie jako całości, to jest interesujące o tyle, że to jest jakby taka w kapsule pisarstwo Miłosza zawarte od okresu, kiedy wyjechał do Ameryki, aż do jego śmierci. Także jest to przegląd, jak gdyby przegląd różnych zagadnień, różnych sposobów myślenia, ale też różnych gatunków, bo tak jak pani wspominała, są tam też wykłady, ale są też szkice, są
eseje, fragmenty dziennika.
Są fragmenty dziennika, są także takie jakieś bardzo osobiste noty. Jest to ogromnie bogate. No i jest jeszcze political fiction, też bardzo, bardzo zabawny fragment, o którym też powiem może później, może na końcu jako puentę naszej rozmowy sobie to zostawię.
Więc zostało to wszystko ułożone.
Innymi słowy, trzeba powiedzieć, że ten tom odzwierciedla tą wielorakość spojrzeń, rozmaitość perspektyw, ale też różnogatunkowość twórczości, całej twórczości Miłosza, która jest taką cechą dla niego bardzo charakterystyczną. I co więcej, ta wielorakość jest też równocześnie odzwierciedleniem właściwości, która rządzi całym tym pisarstwem, czyli wariacji i powtórzenia, albo wariacyjnego powtórzenia. Czyli innymi słowy, można znaleźć tam tematy, wątki, które przewijają się i w jego publikowanej publicystyce czy eseistyce, ale też poezji. I z tego punktu widzenia wydaje mi się, że ten tom jest szczególnie ważny, ponieważ zaczynając od, jeżeli pani pozwoli, od tego związku właśnie z poezją. Jak dalece te teksty mogą być traktowane jako pewnego rodzaju uzupełnienie, czy komentarz, czy wyrażenie w innym języku tej samej problematyki, która jest w jego wierszach. I zacząłbym właśnie od wspomnianego dziennika, fragmentów dziennika londyńskiego, który jest bardzo pod tym względem ważny i charakterystyczny. Zaczyna się od takiego właściwie no, wręcz groteskowego opisu...
Motywu kłopotu. Spodni.
Tak jest, właśnie, motywu spodni, ponieważ Miłosz wtedy jechał na swoją placówkę do Nowego Jorku, placówkę dyplomatyczną. Nie leciał samolotem, tylko płynął okrętem. I pierwszy znalazł się w Londynie. To jest okres tuż powojenny. I ten właśnie couleur local jest tutaj istotny, ponieważ wtedy jest bieda. W Anglii tak samo, wszystko jest na kartkach. I on w dość takich zniszczonych spodniach, bo wszyscy chodzili i w czasie okupacji, po okupacji, w czym się dało, no po prostu nie było bardzo wielu rzeczy. I on usiłuje kupić sobie spodnie i to pokazuje właśnie tą sytuację. Mianowicie nie można ani kupić spodni, ani materiału, nawet na wszystko jest na kupony, a on tych kuponów nie może zdobyć i ostatecznie nie kupuje tych spodni.
Tak, to bardzo jest zabawne rzeczywiście, jak opisuje, że nawet u Harrodsa tych spodni nie może dostać w Londynie. W końcu ktoś z Polski ma mu przywieźć,
tak,
ale to
ale
też
się
okazuje.
Właśnie. Tak, wszystkie te starania spełzły na niczym.
A jedyne spodnie, które miał, się potargały.
Tak. Natomiast, no więc taki spodniak nasz dyplomata wyjeżdżał do Ameryki. Natomiast kontrastuje z tym groteskowym dosyć opisem, jakkolwiek prawdziwym, późniejsze jego wyznanie w tym dzienniku, bardzo poruszające. Mianowicie on mówi coś takiego, że na co się mało może zwraca uwagi, szczególnie teraz, ale wówczas też nie do końca się zwracało bo to było doświadczenie wspólne i dlatego o tym, co jest wspólnym doświadczeniem, zwykle się nie mówi, nie werbalizuje się tego, co jest jakby częścią codziennego życia. Mianowicie, że okupacja pozostawiła ogromny ślad w psychice zbiorowej, także w jego psychice. Takiego właściwie, jak on to pisze, z jednej strony doświadczenia obojętności i cynizmu, które pozwalały przetrwać bardzo wielu ludziom w okresie okupacji. Obojętność i cynizm, które kontrastuje, proszę zwrócić uwagę, z takim no, heroicznym obrazem okupacji, jak to naród polski walczył z okupantem. Owszem, tacy byli, ale to była garstka w stosunku do wielu milionów ludzi, którzy chcieli po prostu przetrwać. W tej sytuacji takiego zdziczenia obyczajów, tego potwornego zdziczenia, które przyniosła okupacja hitlerowska, tego pozbawienia ludzi godności, pozbawienia zagrożenia, bezpośredniego zagrożenia śmiercią, ten element właśnie obojętności, cynizmu był jakby taką warstwą ochronną. I oczywiście Miłosz...
Tutaj Miłosz... bardzo jest wzruszający, przepraszam, bardzo wzruszający jest ten fragment, kiedy on pisze o dwużydowskich chłopcach, którzy przychodzili do niego w Warszawie prosząc o jedzenie. Takie dzieci pozostawione same sobie, rodzice zostali prawdopodobnie wywiezieni do Auschwitz bądź innego obozu. I takie właśnie dzieci ulicy i... Takie też, taka wrażliwość Miłosza na los dzieci. Tutaj ten motyw dziecięcy się często powtarza w tym, o czym pisze, o okupacji właśnie.
Tak, to jest, dobrze pani to przypomniała, to jest w drugim tekście Dzieci Europy, pokazujący właśnie tą amplitudę doświadczenia i wrażliwości. To znaczy on z jednej strony też samooskarżycielsko mówi, że dzięki cynizmowi i obojętności potrafił przetrwać okupację, ale z drugiej strony na to spojrzenie moralne, to znaczy sam siebie oskarża o to w jakiś sposób, pokazując pewien fenomen, który był powszechnym doświadczeniem, ale z drugiej strony oczywiście, co pokazują właśnie te teksty, ten tekst szczególnie, o którym pani mówi, jego zachowanie w czasie okupacji temu, tej diagnozie czy temu oskarżeniu w jakiś sposób przeczyło. To znaczy on nigdy nie mówił o tym otwarcie i publicznie, że w czasie okupacji w Warszawie ukrywał Żydów, pomagał Żydom i że został dzięki staraniom jego brata, nie własnym, dostał drzewko w tym ogrodzie sprawiedliwych...
Jan Waszem.
I to jest bardzo charakterystyczne, że on nie tylko tym się nie chwalił,
ale przemilczał to w ogóle.
Przemilczał nie tylko ze względu na to, że uważał, że byłoby niestosowne afiszowanie się z czymś takim, ale równocześnie miał poczucie, że może nie zrobiliśmy wszystkiego, co było można, my Polacy, pomagając Żydom. Ten wątek właśnie jest bardzo obecny, tutaj wracam do tego, co zacząłem mówić na początku, o tym, jak ta problematyka przegląda się także w jego wierszach. Otóż to doświadczenie zdziczenia, cynizmu i obojętności, analizowane także w sobie, ale także w społeczeństwie, pojawia się bardzo wyraźnie w jego głosach biednych ludzi, kiedy mówi na przykład w przedmieściu, jak pamiętam taki fragment, że grają w karty ci, te lumpy grają w karty i piją wódkę, a gdzieś przyjeżdża pociąg, w którym jakaś skarga skamlająca, czyli ta jakaś, czyli anonimowa i skamlająca, tak jakby człowiek sprowadzony do zwierzęcia, prawda? Więc takie drobne tylko sygnały, ale też oczywiście jest wiersz Biedny chrześcijanin patrzy na getto i w tym wierszu bardzo wyraźnie już pojawia się właśnie to samo oskarżenie, że jak to ja, chrześcijanin, jestem po stronie tych jestem pomocnikiem śmierci, bo jestem po stronie tych obrzezanych, tych właśnie katów, prawda? I nazizm jest częścią kultury europejskiej, to jest kulturą chrześcijańską. więc w jakiś sposób ponoszę za to odpowiedzialność. I ta scena, o której pani mówi właśnie o tym pomaganiu tym chłopcom żydowskim, jest jeszcze ważna z innego punktu widzenia, znaczy cały ten fragment. Można by powiedzieć, że w takim skrócie w jednym domu przegląda się rozmaitość postaw w czasie okupacji, nie tylko wobec Żydów. To jest właściwie gotowy materiał na opowiadanie, bo tak, na piętrze jest organizacja konspiracyjna, która drukuje pisma podziemne, za co oczywiście grozi śmierć. W środku tego domu mieszkają ludzie, którzy pomagają tym chłopcom żydowskim, dają im jeść, ale w tajemnicy przed sobą, bo boją się denuncjacji albo przez siebie, albo przez kogoś z zewnątrz. I jest dozorczyni, która też się obawia o siebie i o swoją rodzinę, ale nie boi się donieść na to pomaganie Żydom i ze względu na to, że no, byłoby to niemoralne, ale przede wszystkim dlatego, że mogłaby stać się no, po prostu skazana przez podziemie za denuncjację, więc jest rozdarta wewnętrznie. Więc to jest jakby w jednym skrócie, w całość tych rozmaitych relacji, skomplikowanych relacji w czasie okupacji. I potem jest scena, kiedy gestapowiec ściga tych chłopców, wyciąga rewolwer. Jeden z tych chłopców chowa się w śmietniku, jeden ucieka. Więc takie polowanie na ludzi, ta nieludzkość, czy aludzkość właściwie czasów okupacji jest w jednym obrazku zawarta. To pokazuje właśnie to, o czym mówię, że da się tę twórczość, te teksty, które są w tym tomie, czytać osobno, jako takie studia, często właśnie bardzo przenikliwe studia, czy o sobie, tak, czy takie autoanalizy, tak jak właśnie w tym Dzienniku Londyńskim, ale też jako bardzo ważny i cenny komentarz do twórczości Miłosza.
I też do rzeczywistości wojennej, do rzeczywistości polskiej. Takie motywy biograficzne czy autobiograficzne, ale mamy też tutaj całą serię tekstów poświęconych literaturze. Są to twórcy ważni dla Czesława Miłosza, zarówno polscy, jak i też wybitni filozofowie. Jest kilka tekstów poświęconych Zbigniewowi Herbertowi. Jak wiadomo, to była taka niełatwa relacja łącząca Miłosza i Herberta, ale pisze też o Hannie Arendt czy Jean Hersch.
Tak, te teksty są istotne i co więcej, to są te teksty, które pani wspomniała. To są teksty, które on już pisał tutaj będąc w Krakowie. Nawet byłem czytelnikiem tych tekstów jeszcze zanim. No one się nie ukazały, więc to jest charakterystyczne. I dlaczego się nie ukazały? No mogę powiedzieć, że dlaczego nie ukazały się teksty o Herbercie? Miłosz przeżywał ogromny wewnętrzny dylemat, dlatego że cała ta historia, którą zresztą opisał w tych dwóch tekstach, która bardzo boleśnie go raniła, cała jego przyjaźń, która się skończyła bardzo źle z Herbertem, była dla niego...
Którego traktował jako swojego ucznia, jako swojego studenta. Tak. Tu podkreśla tę różnicę wieku 13 lat.
Tak, tak oczywiście. To jest... Te dwa teksty są niesłychanie ważne. Ja pierwszy powiem, dlaczego ich nie opublikował. Rozdzierał go dylemat. Z jednej strony potrzeba czy wyjaśnienia, czy dopisania swojego komentarza, zwłaszcza do ohydnego paszkwilu, jakim był Hodasiewicz. Przypomnę paszkwil, którym Hodasiewicz, czyli pisarz, XIX-wieczny pisarz rosyjski, poeta rosyjski, został potraktowany jako kostium dla rozprawy z Miłoszem, ale także dlatego, że nie chciał ranić Herberta, który był bardzo chory, psychicznie także chory, więc miał ciągły gryzł go ten dylemat. Pamiętam, z nim rozmawiałem, mówi, no co ja mam zrobić, przecież powinienem coś napisać, odpowiedzieć, ale przecież on jest chory, przecież ja nie mogę mu jeszcze przysparzać cierpienia, i ostatecznie nie opublikował tych dwóch tekstów, zostawił je w archiwum dla nas jako świadectwo. I teraz, jeżeli chodzi o przyjaźń z Herbertem, właśnie to jest bardzo skomplikowana historia. Herbert